Będziemy czytać list do Hebrajczyków, rozdział 11, wersety od 8 do 16. List do Hebrajczyków, rozdział 11, wersety od 8 do 16. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej, na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z daleka. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Mówiąc o Abrahamie, będę używał imienia Abraham, mimo tego, że wcześniej jego imię brzmiało Abram, ale by nie wprowadzać zamieszania, Abrama znamy jako Abrahama. Przez 75 lat Abraham mieszkał w mieście. To miasto było w starożytnym Babilonie, Babilonii, w tym rejonie, w tej cywilizacji, nazywało się Ur. Kiedy archeolodzy i bibliści badali tamte rejony, stwierdzili, że to było bardzo nowoczesne miasto, jak na tamte czasy. Najprawdopodobniej była w tym mieście kanalizacja, co było wielkim osiągnięciem techniki. Bo wiecie, że nawet w średniowieczu ścieki wylewano przez okno. I ulicą płynął rynsztok ścieków. A nawet niektórzy twierdzą, że mieli ciepłą wodę ze źródeł termalnych. A więc Abraham przez 75 lat mieszkał w takim mieście, jak powiedziałem, na tamte warunki, w bardzo dobrych zewnętrznych warunkach. I właśnie mając tyle lat, Bóg powołał Abrahama i powiedział do niego: wyjdź, wyjdź. Myślę, że wiecie to, a jak nie, to ja wam przypomnę, że następne 100 lat swojego życia Abraham mieszkał pod namiotami. 75 lat mieszkał w Ur, w mieście Ur, a następne 100 lat swojego życia, ponieważ umarł w wieku 175 lat, 100 lat mieszkał pod namiotami. Jego wędrówka przebiegała w sposób następujący. Z Ur przeprowadził się do Haranu, to kolejne miasto jego krótkiego pobytu, zatrzymania się. Z Haranu poszedł do Kanaanu, do tej ziemi, którą Bóg mu wskazał, do której ma iść. Z Kanaanu na pewien czas przemieścił się do Egiptu, bo był głód w ziemi kananejskiej. A później z Egiptu powrócił do Kanaanu i do końca życia już wędrował po Kanaanie, wędrował po ziemi obiecanej. I w liście do Hebrajczyków w 10 wersecie czytamy takie zdanie, że oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Wyszedł z miasta, wędrował i mieszkał przez lata, długie lata w namiotach. Jest powiedziane, że oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty. Nieczęsto o tym mówimy, że Abraham, wędrując po Kanaanie, spodziewał się dotrzeć do miasta, które wskaże mu Bóg, które pochodzi od Boga. W Kananie było wiele miast, ale żadne z tych miast nie było tym miastem, do którego Abraham chciał dotrzeć. Wędrując, oczekiwał na to miasto, szukał tego miasta. Być może, trudno mi jest to powiedzieć, ale tak myślę, że spodziewał się, że w końcu do tego miasta doprowadzi go Bóg. Dlatego wędrował, dlatego się przemieszczał, dlatego poszukiwał tego miasta. I dalej czytamy w wersecie 13, że poumierali w wierze Abraham, Sara, ci, którzy razem z nim wędrowali, poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli, powitali je z daleka, a wyznali, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Byli gośćmi i pielgrzymami. Nie otrzymali tego, co głosiły obietnice. Nie spełniły się za ich życia te obietnice, ale oni sami powiedzieli, że jednak są gośćmi i pielgrzymami, że przez te 100 lat wędrowali, oczekiwali miasta, którego budowniczym jest Bóg, nie otrzymali tego miasta. I dalej jest powiedziane w wersecie 16, dlatego że taką mieli postawę, że uznali, że są gośćmi, pielgrzymami na ziemi, jest powiedziane, że Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem. Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem. I dalej mamy takie zdanie, takie, no może nie, przy czytaniu nie może nam gdzieś to umknąć. Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Nie wiem, czy zobaczcie, kiedyś doszliście do tego. Abraham, wędrując po Kananie, oczekiwał miasta, szukał miasta, którego budowniczym jest Bóg. Tego miasta się nie doczekał za swojego życia. Umarł w wierze i dalej jest powiedziane, że Bóg jednak przygotował dla nich miasto. Bóg to miasto dla nich przygotował. Co to za miasto, które Bóg dla nich przygotował? Gdzie to miasto jest? Abraham go nie znalazł. Szukał go, oczekiwał na nie, spodziewał się go, umarł w wierze. Ale Bóg mówi, że to miasto jednak jest przygotowane. Bóg dla nich to miasto przygotował. I to jest pewien początek pewnej idei, która przewija się przez całe Pismo Święte aż do ostatnich rozdziałów Pisma Świętego. Później o tym mieście wspominają prorocy. O tym mieście wspomina Izajasz w rozdziałach od 60 do 66. O tym mieście mówi Dawid w swoich psalmach. Możemy tego nie zauważać, bo te słowa prorocze, te przekazy psalmów nie są takie wprost. Ale przy głębokim wczytaniu się zauważamy, że Bóg rysuje przed nami obraz pewnego miasta, które przygotował, które, jak powiedziałem wcześniej, poszukiwał go Abraham, nie odnalazł go. Bóg mówi o tym mieście, że ono istnieje. Prorocy przybliżają nam to miasto coraz bardziej. Aż w końcu, kiedy przechodzimy coraz dalej czytając Pismo Święte, dochodzimy na przykład do listu do Galacjan, Galacjan 4, 26. I przy okazji pewnego rozważania, które apostoł Paweł prowadzi w tym fragmencie, Galacjan 4, 26 mówi: Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Takie wtrącenie robi. Mówi o Jeruzalem, o Jerozolimie, która jest w górze i która jest matką naszą. Dalej, autor listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale, w wersecie 22 mówi tak: lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. I autor listu do Hebrajczyków też wspomina o górze Syjon, o mieście Boga żywego i o Jeruzalem niebieskim. Kiedy od początku próbujemy sobie to poukładać, A więc od Abrahama, który wyruszył z Ur, wyruszył z miasta, by szukać miasta. Wędrował po ziemi, oczekiwał, szukał miasta. Nie znalazł go, umarł w wierze i Bóg mówi, że dlatego, że miał taką postawę, przygotował dla niego miasto. Później prorocy odsłaniają nam troszeczkę więcej, pokazując nam obraz tego miasta, którego nie można znaleźć na ziemi. Odsłaniają nam więcej, jak powiedziałem, w księgach proroczych. Nie będziemy tego wszystkiego teraz czytać. To duże partie Pisma Świętego. W końcu ta część Biblii, którą my nazywamy Nowym Testamentem, bardziej Nowym Przymierzem, apostoł Paweł mówi o Jeruzalem niebieskim. List do Hebrajczyków mówi, że myśmy podeszli do Jeruzalem, do miasta Boga żywego, które jest w niebie. I aż w końcu, dopiero już na samym końcu Pisma Świętego, jednemu z apostołów, jest to apostoł Jan, na wyspie Patmos, Bóg uchyla tajemnicy i odsłania przed nim to miasto, którego szukał Abraham, to miasto, o którym mówią prorocy, to miasto, o którym wspominał apostoł Paweł i list do Hebrajczyków, w końcu, w Księdze Objawienia, na samym końcu tej księgi, Jan ma ten wielki zaszczyt i wielki przywilej, by to miasto zobaczyć. To, czego szukał Abraham i nie znalazł na ziemi, w końcu, ileś set lat później, apostoł Jan, zostaje mu to objawione, odsłonięte. Przeczytajmy 21 rozdział Księgi Objawienia. Postarajmy sobie wyobrazić, przybliżyć to miasto, którego poszukiwał Abraham, o którym mówią prorocy, o którym wspomina Pismo Święte w innych fragmentach, w innych miejscach, aż w końcu cały 21 rozdział Księgi Objawienia jest poświęcony, aby nam to miasto przybliżyć, aby nam to miasto przedstawić. I Jan mówi tak, i widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma, i widziałem miasto święte, nowe Jerozolem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona ulubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie: stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest śmierć druga. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i tak się do mnie odezwał: chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą, blask Jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu lśniącego jak kryształ. Miało ono potężny i wysoki mur. Miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona 12 plemion synów izraelskich. Od wschodu 3 bramy, od północy 3 bramy, od zachodu 3 bramy i od południa 3 bramy. A mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka. A ten, który rozmawiał ze mną, miał złoty kij mierniczy, aby zmierzyć miasto, jego bramy i jego mur. A miasto jest czworokątne i długość jego taka sama, co szerokość. I zmierzył miasto kijem mierniczym na 12 tysięcy stadiów. Długość jego i szerokość i wysokość są równe. Zmierzył też mur jego, który wynosił 144 łokcie według miary ludzkiej, którą się posłużył anioł. A mur jego zbudowany był z jaspisu, samo zaś miasto ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła. Kamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelkimi drogimi kamieniami. Kamień pierwszy to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardonik, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst. A 12 bram to 12 pereł, a każda brama była z jednej perły. Ulice zaś miasta to szczere złoto, jak przezroczyste szkło. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie. I wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów, i nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. W końcu Bóg, dopełniając tego wielkiego dzieła, jakim jest Pismo Święte, Słowo Boże, na końcu, jak powiedziałem, Księgi Objawienia odsłania przed człowiekiem, odsłania przed ludzkością nową Jerozolimę. Odsłania nowe Jeruzalem, który jest nazwany świętym miastem. Dwukrotnie w tym fragmencie Pisma Świętego przeczytanym werset 2 i 10, święte miasto. Łącząc to z listem do Hebrajczyków, znajdujemy, że to miasto ma mocne fundamenty. Jego architektem jest Bóg, sam Bóg go zaplanował. Jego budowniczym jest Bóg, sam Bóg go wybudował. Dalej o tym mieście dowiadujemy się, jak powiedziałem, że jest święte, nie wejdzie tam nic nieczystego. Dalej dowiadujemy się, kiedy Jan patrzy z góry, bo Bóg zaprowadził go na pewną górę, w oddali, aby z góry mógł zobaczyć w oddali to miasto. Widzi jedną ogromną lśniącą bryłę. Jest powiedziane, że ono lśni Bożą chwałą, Bożym światłem. Słońce jest blade, słońca nie potrzeba. To miasto jest oświetlone Bożą obecnością, Bogiem, który jest w tym mieście. Jego obecność rozświetliła całe to miasto. Wiecie, drodzy, kiedy tak myślimy o naszych miastach, w których my żyjemy, to wiemy, że są tak zwane ciemne zaułki, ciemne ulice, niebezpieczne rejony, gdzie lepiej się nie udawać, gdzie lepiej się nie zbliżać, gdzie lepiej nie chodzić, ale nie w Nowym Jeruzalem. Ono lśni od początku do końca Bożą chwałą i Bożym światłem w każdym miejscu. Dalej, dowiadujemy się, że to miasto jest otoczone murem, ale ten mur stanowi jak gdyby część tego miasta. Jest częścią tego miasta. Bo tak były budowane miasta w starożytności, że były otoczone murem. Więc Nowy Jeruzalem też jest otoczone murem. Dowiadujemy się, że w tym mieście jest 12 bram. Jedno miasto, 12 bram. Z każdej strony po 3 bramy. Powiedziane jest, że każda brama wykonana jest z jednej perły. Ale w niebie są perły. Wiecie, my mamy takie tutaj na ziemi perełki. Ile by trzeba było pereł, żeby zbudować bramę do miasta? Tam jest powiedziane, że tu jest powiedziane w piśmie, że każda brama zbudowana jest z jednej perły. I to jest ważne. Nad każdą bramą jest imię. Tak jak dzisiaj w Jerozolimie, każda brama ma swoje imię. Od początku w Jerozolimie bramy miały swoje nazwy. Te bramy w Nowej Jerozolimie też mają swoje nazwy i nad każdą bramą jest wpisane imię jednego z patriarchów. Brama Rubena, Symeona, Judy i poszczególnych 12 plemion Izraela. Każda brama ma swoją nazwę. Dalej czytamy, że kamienie węgielne, jest 12 kamieni węgielnych, które są wmurowane, gdzieś stoją w murze, a wiemy, że kamienie węgielne to były te kamienie, które poziomowały, utrzymywały całą budowlę. Mamy 12 kamieni węgielnych w murze tego miasta. Dowiadujemy się, że te kamienie węgielne są przyozdobione właśnie tymi drogimi kamieniami. One się wyróżniają. Tak jak stanąłby arcykapłan przed nami tutaj, gdyby stanął, to zobaczylibyśmy na jego napierśnik i w tym napierśniku byłyby 12 szlachetnych kamieni. Gdyby stał przed nami, wyróżniałoby się to w jego ubiorze. Tak samo, kiedy patrzymy na to miasto, wyróżnia się tych 12 kamieni węgielnych, bo one są w sposób szczególny przyozdobione. I dowiadujemy się, że one mają swoje imiona. I te kamienie węgielne to 12 apostołów Jezusa Chrystusa. 12 imion. A więc najpierw taka zewnętrzna konstrukcja tego miasta jest przedstawiona. Przez to, że występują tam imiona synów Izraela, w tym sensie, że imiona 12 patriarchów, imiona 12 apostołów, to miasto nam mówi o pewnej ciągłości Bożego planu zbawienia. To miasto nam mówi o związku i roli Izraela w Bożym planie zbawienia. To trwa na zawsze. To miasto i te imiona pozostaną tam na wieki wypisane. A teraz coś, co myślę, że w naszych wyobraźniach się nie mieści. Nie wiem, ilu z was, to co za chwileczkę powiem, ilu z was próbowało już to kiedyś przeanalizować i wyrysować w swoim umyśle. A więc teraz chciałbym chociaż w krótkim zarysie przedstawić wam to miasto, wymiary tego miasta, jak ono wygląda. Czytaliśmy, że był tam człowiek, który miał pręt mierniczy i zmierzył to miasto i podał Janowi dokładne wymiary tego miasta. I dowiadujemy się, że jego długość, szerokość i wysokość są równe, więc jest to sześcian. Długość, szerokość i wysokość jest równa, jest to sześcian i została podana miara 12 tysięcy stadiów. Bibliści są to w stanie obliczyć. Było wiadomo, jaka jest to miara długości. I otóż 12 tysięcy stadiów to jest 2414 kilometrów. 2414 kilometrów ma każda strona tego sześcianu. Sześcian równoboczny, czyli sześcian jest zawsze równoboczny, ale 2414 kilometrów. I proszę was teraz o chwilę wyobraźni. Zacznijmy od Jerozolimy. Postawmy róg tego miasta w Jerozolimie. Pierwszy róg stawiamy w Jerozolimie i kierujemy się w kierunku na Europę. Przechodzimy przez Morze Śródziemne, przechodzimy przez Grecję, przechodzimy przez Rumunię, przechodzimy przez Austrię, przechodzimy przez Słowację, przechodzimy przez Kraków i koło Częstochowy jest koniec. Przed Warszawą. Wcale nie chciałem tego powiedzieć, nie planowałem tego tak. Ale wiecie, to jest tylko dla wyobraźni. Miasto zaczyna się w Jerozolimie, a drugi jego koniec jest za Krakowem. My jako Nowa Huta mieścimy się w obszarze, w granicach Nowego Jeruzalem. Później idziemy w kierunku wschodnim. Pod kątem idziemy w kierunku wschodnim, idziemy w kierunku Moskwy, przecinamy Moskwę, Moskwa jest w połowie tego miasta. Szukałem w Syberii miasta, które by tam znaleźć, tam w ogóle nie ma miast, ale znalazłem miasto, które mogę postawić jako punkt graniczny, jako punkt, który odniesienia, to miasto nazywa się Kirów na Syberii. 2400 kilometrów od Krakowa, w głąb Syberii. Tam stoi kolejny róg tego miasta. Dalej z Kirowa kierujemy się na południe, kierujemy się w dół. Przechodzimy całą Rosję. Idziemy w kierunku Kazachstanu i docieramy do Samarkandy w Uzbekistanie. Tam jest kolejny róg tego miasta. A następnie z Samarkandy wracamy do Jerozolimy 2400 kilometrów. Teheran jest w środku. To miasto zajmuje 5,8 miliona kilometrów kwadratowych. Po obszarze 5,8 miliona kilometrów kwadratowych. Dla wyobraźni wam powiem, że Europa od Portugalii po Ural ma 10 milionów kilometrów kwadratowych, dokładnie 10,5 miliona kilometra kwadratowego. Po Ural od Portugalii. Więc to miasto to jest połowa tego obszaru. Ale to tylko pierwszy poziom. Pomyślmy, to tylko pierwszy poziom. To tylko wyrysowany kwadrat o wymiarach 2414 tysięcy kilometrów i w drugą stronę. To tylko kwadrat. A co jeżeli chodzi o wysokość? Jest powiedziane, że wysokość jest równa. Dla wyobraźni spróbujmy to sobie jakoś wyobrazić. To jest 2414 kilometrów w górę. Jeszcze raz. 2414 kilometrów w górę. Wiecie, ile mają Himalaje? 8 kilometrów. Niecałe, ponad 8 kilometrów. A Nowa Jerozolima ma 2414 kilometrów w górę. Dalej. Jest 300 razy wyższa od Himalajów. 300 razy jest wyższa od Himalajów. Dalej, jeśli byśmy chcieli to przeliczyć na piętra, licząc 2,5 metra na piętro, tak średnio, 2,5 metra na piętro, wychodzi 1 milion. 1 milion w górę. Dalej. Kiedy byśmy chcieli do tego miasta włożyć w tej chwili wszystkich mieszkańców naszej ziemi, wszystkich mieszkańców naszego globu aktualnie, gdybyśmy chcieli włożyć do Nowej Jerozolimy i każdemu z nich dać 100-metrowy apartament. Ja 100 metrów, moja żona 100 metrów, moja córka 100 metrów. Nie, na rodzinę 100 metrów. Każdemu 100-metrowy apartament. To by zajęło zaledwie 30 pięter. Tyle, co ma Pałac Kultury i Nauki. A jak powiedziałem, Nowa Jerozolima ma 1 milion pięter. Gdybyśmy chcieli to miasto teraz postawić na naszym globie, teraz, w tej rzeczywistości postawić na naszej globie, nie jestem fizykiem, ale tyle, co jestem w stanie zrozumieć, gabaryty i masa tego miasta jest taka, że jedna półkula zostałaby przyciążona i w ruchu obrotowym Ziemia wypadłaby ze swojej orbity. Stałaby się kołem zamachowym. Tak potężne jest to miasto. Jak powiedziałem, w swojej płaszczyźnie zajmuje połowę Europy, nie licząc miliona pięter w górę. Oto Nowa Jerozolima. Oto nowe miasto, które Bóg przygotował. Oto nowe miasto, które buduje Bóg. I teraz, kiedy Pan Jezus powiedział, w domu Ojca mego wiele jest mieszkań, to spróbujmy sobie wyobrazić, to znaczy wiele. To jest mowa właśnie o tym mieście. To jest mowa o Nowej Jerozolimie. To jest mowa o tych mieszkaniach. To jest mowa o tym, że Bóg przygotował to miasto, wybudował to miasto i że Pan Jezus przygotował tam wiele mieszkań. Może się tam zmieścić niezliczona rzesza ludzi. Nawet niezliczona rzesza aniołów może się zmieścić w tym mieście. Jest powiedziane, że Przyjdzie taki moment. A wcześniej w Księdze Objawienia mamy sąd ostateczny i po sądzie ostatecznym jest powiedziane: oto przychodzi nowe niebo, oto przychodzi nowa ziemia i z nieba stępuje nowe Jeruzalem i jest umiejscowione na nowej ziemi. Jest umiejscowione na nowej ziemi, nowej Jeruzalem. I to jest to miasto, którego szukał Abraham i go nie znalazł. To jest to miasto, którego architektem i budowniczym jest Bóg. To jest to miasto, które Jezus przygotował na mieszkanie dla tych, którzy w Niego uwierzyli. Bracia i siostry, i my mamy nadzieję się tam wszyscy wprowadzić. Amen. Jest jeden brat. Amen. To jest moment, kiedy rzeczywistość, w której my istniejemy dzisiaj, przestaje istnieć. Świat, który my znamy, przestaje istnieć. Świat trójwymiarowy, który my znamy, przestaje funkcjonować i pojawia się nowa rzeczywistość. Dla mnie określenie nowe niebo, nowa ziemia, nowe Jeruzalem, wszystko nowym czynie, jest pokazanie nam nowej rzeczywistości, którą my nie jesteśmy w stanie sobie w tej chwili wyobrazić. I na tą nową ziemię wstępuje nowe miasto. Ma bramy, te bramy są otwarte. I do tego miasta są zaproszeni ludzie. Zaraz coś powiem o ludziach, którzy są zaproszeni do tego miasta. Po pierwsze, kto tam zamieszka, bo to się liczy. Tak, możemy sobie dużo mówić o tym mieście, możemy sobie wyobrażać to miasto, możemy mieć różne poglądy na temat tego miasta. Ja tylko chciałem taką skalę tego miasta wam przedstawić, żebyśmy mieli takie wyobrażenie, o czym w ogóle mówimy. Jaka jest skala tego, o czym mówimy. Ale najważniejsze jest zupełnie coś innego. Najważniejsze jest to, kto tam zamieszka. I po pierwsze, w wersecie trzecim dowiadujemy się, że zamieszka tam sam Bóg. Do tej pory mówimy, że to niebo jest mieszkaniem Boga, a ziemia jest podnóżkiem Jego stóp. Ale w Nowym Jerozolimie, w Nowym Jerozolimie jest powiedziane, oto przybytek Boga, oto świątynia Boga między ludźmi. Miasto jest świątynią. Nie ma tam wyodrębnionej świątyni, ponieważ miasto jest świątynią. Całe, od początku do końca, cały gabaryt tego miasta to świątynia. Po pierwsze, zamieszka tam Bóg pośród ludzi. Dlatego nie będzie potrzeba żadnego światła, bo Pan Bóg będzie światłością tego miasta. Dalej jest powiedziane, że tam będzie tron Boga i będzie tron baranka. A więc Pan Jezus Chrystus będzie miał tam swój tron. Będzie tron Boga i tron baranka. Tam Pan Jezus Chrystus, światło świata, zamieszka w tym mieście. Jak powiedziałem wcześniej, to miasto będzie nieprawdopodobne, ponieważ tam nie będzie policji, tam nie będzie urzędów skarbowych, tam nie będzie ZUS-u, tam nie będzie szpitali, tam nie będzie przychodni lekarskich, tam nie będzie różnych instytucji, z którymi dzisiaj się musimy zmagać na tej ziemi. Tam nie będzie listów poleconych. Bracia i siostry, to jest niewiarygodne, jakie to miasto jest, co Bóg przygotował. Nie będzie ciemnych ulic, nie będzie niebezpiecznych miejsc. I dalej jest powiedziane, że będzie tam tron Boga i baranka. Bóg rozświetli to miasto swoją chwałą, jego blask będzie się w cały wszechświat roznosił. Blask tego miasta. I dalej jest powiedziane o ludziach, którzy tam wejdą. I są podane trzy kryteria ludzi, którzy tam wejdą. I to jest ważne. To, co powiedziałem do tej pory, mogliśmy jakoś sobie to próbować wyobrazić, ale ważniejsze są trzy kryteria, które teraz pokażę wam w Księdze Objawienia Jana w tych rozdziałach. Po pierwsze, werset 27. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. To jest pierwsza ważna informacja. Do tego miasta przez te bramy, perłowe bramy, nie wejdzie nic i nikt poza tymi, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. To jest pierwszy absolutnie niezbędny warunek. I bracia i siostry, my możemy teraz w Piśmie Świętym szukać, kiedy to Bóg wpisuje imię człowieka do księgi życia. I przegrzebałem całe Pismo Święte i muszę wam powiedzieć, że nie ma takiego wersetu ani fragmentu, który by mówił, kiedy Bóg zapisuje. To jest kaznodziejskie ujęcie, że widzę tą rękę, teraz Bóg wpisuje twoje imię do księgi żywota. Ale takiego miejsca w Biblii nie ma. Jeżeli jest jakiekolwiek miejsce mówiące o księdze życia, to jest mowa o tym, że Bóg wymazuje. Że Bóg wymazuje. I mój umysł tego nie sięga, więc mogę się z wami podzielić tylko jakimś moim tutaj zrozumieniem, ale nie mogę go do końca oprzeć o Pismo Święte, więc zaznaczam, że jest to moje zrozumienie, że Księga Życia na podstawie Bożej przedwiedzy i Bożej wszechwiedzy mogła być spisana, zanim w ogóle świat zaistniał. Dla Boga to nie stanowi żadnego problemu. Księga Życia od wieków na wieki istniała, istnieje. Natomiast bardziej Pismo Święte mówi o tym wymazywaniu z Księgi Życia, bo kiedy Mojżesz zwraca się do Boga i mówi, Panie, wymaż mnie z Księgi, to Bóg mu odpowiada, tego, kto zgrzeszył, wymarzę z Księgi mojej. Tego, kto zgrzeszył, wymarzę z Księgi mojej. I oczywiście może być też takie, jak powiedziałem, bardziej kaznodziejskie ujęcie. Może to wynika też z naszego odniesienia do naszego świata, bo jak się rodzi dziecko, to co trzeba zrobić? Pójść do urzędu stanu cywilnego i zgłosić narodziny dziecka, podać imię i otrzymamy akt urodzenia, to dziecko zostanie wpisane do księgi żyjących, narodzonych dzieci w urzędzie stanu cywilnego, więc my na tej podstawie możemy snuć takie domniemanie, że Bóg wpisuje do księgi życia w momencie nowego narodzenia. Ale jak powiedziałem, co do tego nie ma przekonującego dowodu w Piśmie Świętym. Bóg mówi o Księdze Życia, mówi o imionach w Księdze Życia i mówi o wymazywaniu z Księgi Życia. Warunek absolutnie niezbędny jest to, żeby być zapisanym w Księdze Żywota. Jeśli tam nie ma twojego imienia, zapomnij o Nowym Jeruzalem. Zapomnij o perłowych bramach, zapomnij o złotych ulicach, zapomnij o wszystkich drogich kamieniach, które są wymienione. Możemy o tym zapomnieć. Warunek niezbędny. Imię twoje musi być zapisane w Księdze Żywota. Drugi warunek, który nam przedstawia Pismo Święte. Objawienie Jana, 22 rozdział, werset 14. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. To jest druga rzecz. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i aby mieli prawo wejść przez bramy do miasta. Przechodząc przez perłową bramę, mogą tam wejść tylko ci, których szaty są wyprane i wybielone we krwi baranka, we krwi Chrystusa. To jest ten strój, o którym Pan Jezus mówił w przypowieściach, kiedy nauczał o Królestwie Bożym, kiedy mówił o szacie weselnej. Kiedy mówił o tym, że żeby wejść na wesele, trzeba być w szacie weselnej. Tutaj jest mowa o tym, że aby wejść przez bramy do miasta, trzeba mieć swoje szaty wyprane we krwi baranka. To nam mówi o ważnej rzeczy, że uprawnienie do przejścia przez bramę posiadają ci, czy będą mieli ci, którzy w życiu tutaj na ziemi współpracują z Bogiem w dziele uświęcenia. To jest bardzo ważne. Jesteśmy zapisani w Księdze Żywota, ale także ci, którzy współpracują z Bogiem w dziele uświęcenia, ponieważ nie wejdzie tam nic nieczystego. Pamiętajmy o tym. Duch Święty pracuje w naszym życiu dzisiaj tutaj na ziemi, abyśmy mogli swoje życie tak otworzyć przed Panem, aby mógł wypłukać z Niego wszystko to, co jest niedobre, niewłaściwe, złe i grzeszne. Aby to zostało wypłukane z naszego życia poprzez krew Jezusa Chrystusa. I trzecia rzecz, trzeci warunek, objawienie Jana 21:7. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Zwycięzca. Imię zapisane w Księdze Życia, Ci, którzy piorą szaty swoje, aby mieli prawo do miasta, wejść przez bramę do miasta i zwycięzca odziedziczy to wszystko. Zwycięzcą jest ten, który rozpoczął bieg wiary i ten, który ten bieg wiary zakończył. Nigdy zwycięzcą nie jest ten, który nawet 10 metrów przed metą zszedł z bieżni. Mimo tego, że mógł biegnąć całe swoje życie, mógł biegnąć wiele lat w swoim życiu, ale na ostatniej prostej spadł, odpadł, wywrócił się, zszedł. Nie jest zwycięzcą. Zwycięzcą jest ten, który dobiegnie do celu, tak jak powiedział apostoł Paweł, dobry bój bojowałem, biegu, czyli metę, co zrobiłem? Przekroczyłem, wiarę zachowałem. Zwycięzca to jest ten, który dokończy biegu i zachowa wiarę. A wtedy przed nim bramy Nowego Jeruzalem stoją otworem, ma zaproszenie do Nowej Jerozolimy, aby tam móc wejść, aby móc tam zamieszkać. I bracia i siostry, jeszcze chcę powiedzieć, żeby mniej mówić od siebie, a więcej to, co mówi Pismo Święte, chcę powiedzieć jeszcze, kto na pewno tam nie wejdzie. Kto na pewno tam nie wejdzie. 21:7 mówi, zwycięzca odziedziczy to wszystko. Dalej powiedziałem, udziałem zaś bojaźliwych, niewierzących, skalanych, zabójców, wszeteczników, czarowników, bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro ogniste, jezioro płonące ogniem i siarką, to jest śmierć druga. Mówiąc słowami apostoła Pawła, ci, którzy te rzeczy czynią, nowego Jeruzalem nie odziedziczą. I na końcu 22:15, jeszcze jeden werset. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy mówią kłamstwo i czynią je. Tak jak czytamy Boże obietnice i przyjmujemy do naszego życia, tak z równą powagą czytajmy te rzeczy, które nam mówią o tym, że istnieje jasny podział. I będą ludzie, którzy bram Jerozolimy nie przekroczą, Nowej Jerozolimy, i Królestwa Bożego nie odziedziczą. I Nowy Jeruzalem nie będzie ich miejscem zamieszkania. Kto tam zamieszka? Kto tam zamieszka? Zamieszka tam Bóg i Baranek. To są najważniejsi obywatele tego miasta. To jest miasto jedyne, gdzie obywatelstwo honorowe będzie miał Bóg i Baranek Jezus Chrystus. I na zawsze będą tam mieszkać. Jestem pewny na podstawie listu do Hebrajczyków, że zamieszka tam Abraham. Bo on nie zobaczył tego miasta na ziemi, ale Bóg na końcu powiedział, lecz Bóg przygotował dla niego miasto. Zamieszka tam Abraham. Nie tylko Abraham. Zamieszka tam wielu z Izraela. Wielu. Tych, o których czytamy w Piśmie Świętym, na podstawie których ich życie jest dla nas inspiracją, o których mówi Bóg. Aż w końcu jest powiedziane narody. Narody mają też otwarte drzwi do Nowego Jerozolimy. Narody. A z narodów ci, o których powiedziałem wcześniej, zapisani w Księdze Życia. Ci, którzy piorą swoje szaty, ci, którzy zwyciężyli, dobiegli do końca. Jak myślisz dzisiaj? Czy Nowa Jerozolima jest miastem dla ciebie? Czy masz już obywatelstwo, aby wejść do tego miasta? To jest ta wieczność. To jest ten nieznany wymiar, który Bóg do nas przygotował. Nowe niebo, nowa ziemia, nowa Jerozolima. To jest to, do czego zmierzamy. Tam będziemy żyć na wieki. Jeśli już mówiłem, co jeśli. Zapraszam do tego, byśmy razem wspólnie się pomodlili.